25 lutego 1981 rok zaprowadził nas do Japonii ojciec Roman Sikoń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Zaprowadził nas, bo jest misjonarzem, bo wędrował po rozmaitych miejscach i po rozmaitych kontynentach na świecie, tam dotykając śladów Jana Pawła II.
Ile trzeba mieć mocy w sobie, żeby w taką podróż wyruszyć, bo jak ja słuchałem wczoraj, rozmawialiśmy o tych różnych miejscach, ja tych wszystkich krajów i miejsc nie wymienię i nie wiem, czy kiedykolwiek w połowie tych miejsc będę, ile mieć trzeba siły i mocy, żeby pojechać, żeby pomagać, żeby głosić Słowo Boże i żeby być silny i mocny, bo ksiądz, mam wrażenie, taki jest. Oprócz tego, że ksiądz nosił te pustaki, o których wczoraj rozmawialiśmy, ciężkie, takie żużlowe, mokre, ja też nosiłem, wiem, że to są bardzo trudne rzeczy, praca fizyczna, ale tu jest praca fizyczna i praca duchowa w takiej podróży.
Na pewno jest to jakiś dar, łaska Boża, nie mogę tego tak racjonalnie wytłumaczyć. To wszystko, jeśli chodzi o mnie, zaczęło się przygoda z misjami salezjańskimi w wolontariacie misyjnym, gdzie teraz jesteśmy, salezjański wolontariat misyjny Młodzi Światu w Krakowie. I to jest ta łaska, ale może trochę też jakiegoś takiego Bożego szaleństwa, bo dopiero za pierwszym razem, kiedy poleciałem do Kenii jako wolontariusz, dopiero kiedy miałem lądować w Nairobi, zdałem sobie sprawę, co się dzieje i wtedy przypomniałem sobie tą piosenkę ze Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie. Nie bój się, wypłyń na głębie. To mnie jakoś uspokoiło. To też jest związane ze świętym Janem Pawłem II. Tak to było. Ja się śmieję, że jestem takim misjonarzem amatorem, bo nie spędziłem 20 lat ani 10 na jakichś misjach konkretnych, ale w wielu tych misjach rzeczywiście uczestniczyłem i wspomagam misje salezjańskie do dnia dzisiejszego właśnie tutaj, pomagając w salezjańskim wolontariacie misyjnym Młodzi Światu.
Ale do Japonii zaprowadził nas ksiądz Roman Sikoń, ale śladami Jana Pawła II i ojca Jana Burego.
Tak, to jest taka ciekawa historia. Tam poznałem moich współbraci w Japonii. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że właśnie jeden z nich, ksiądz Jan Bury, przyjął święcenia kapłańskie właśnie z rąk świętego Jana Pawła II jako jedyny Polak, a może dwóch było wtedy Polaków, ale on na pewno był spośród innych wtedy diakonów z Japonii i z Azji.
I to ma wpływ na drogę? To zmienia coś w życiu, jeśli to właśnie Jan Paweł dokonuje takiej historii?
No na pewno na życiu każdego z nas, bo żyliśmy, nasza młodość była w czasach, kiedy był pontyfikat świętego Jana Pawła II.
Ale dla księdza Jana... zapytali, w którym roku ksiądz się urodził.
Urodziłem się w 1976, ale dla księdza Jana Burego w Japonii, no na pewno to ma kluczowe znaczenie, ponieważ nawet kiedy próbowałem się teraz do niego dodzwonić, to się nie udało na Skype'ie. To na Skype'ie tam to zdjęcie sobie w swoje wkładam. On nie włożył swojego zdjęcia, tylko jest właśnie zdjęcie świętego Jana Pawła II, chyba z wizyty właśnie w Japonii.
Wędrując śladami Jana Pawła II do Japonii, ksiądz ojciec Roman Sikoń opowiedział nam historię cudów. W jakiej miejscowości?
Miejscowość Akita. To są jedyne uznane w Azji objawienia Matki Bożej. Kardynał Ratzinger wtedy powiedział, że jest to kontynuacja objawień fatimskich. Są to też takie objawienia na pewno na nasze czasy. Objawienia, tak jak wszystkie prawdziwe objawienia wzywające do modlitwy różańcowej, wzywające do nawrócenia, wzywające do adoracji Najświętszego Sakramentu. I miało to miejsce właśnie w tym czasie, a uznanie przez biskupa Ito tego cudu miało miejsce i czas w czasie właśnie pontyfikatu świętego Jana Pawła II.
W tych objawieniach i są też ostrzeżenia dla współczesnego świata.
Są takie słowa na pewno dla nas trudne do przyjęcia, bo jest tam mowa o trudnych czasach, że biskup stanie przeciwko biskupowi, kardynał przeciwko kardynałowi, nie będziecie wiedzieli, kogo słuchać. Kapłani, którzy będą wierni mojemu niepokalanemu sercu, będą wyśmiewani, będą poddani ostracyzmowi. No mam nadzieję, że te czasy nie nadejdą. Jeszcze w Polsce czujemy się naprawdę bezpiecznie i mam nadzieję, że tak bezpiecznie czuć będziemy się cały czas. Ale to jest zależne od tego, czy Matka Boża mówi, od naszej modlitwy. Czy będziemy właśnie naśladowcami świętego Jana Pawła II nie tylko w takich wspomnieniach, ale w tym, co on nam mówi, żeby robić. Modlić się właśnie za pomocą modlitwy różańcowej. Modlić się za pomocą koronki do miłosierdzia Bożego. To są konkretne rzeczy, które my możemy robić na co dzień i wtedy rzeczywiście będziemy wierni Panu Bogu, Matce Bożej i temu przesłaniu, które święty Jan Paweł II dla nas zostawił.
A jakie to jest przesłanie? To najważniejsze dla księdza? Czy te słowa, które gdzieś tam są zawsze z księdzem?
Tych przesłań jest wiele. Na pewno to przesłanie z Westerplatte, o którym była mowa wcześniej, ale i to przesłanie też patriotyczne, w którym święty Jan Paweł mówi, że nie może mnie ta sprawa nie obchodzić. Nie może mnie nie obchodzić Polska, bo to jest moja ojczyzna, to jest moja matka. I my jesteśmy z naszą matką, z Polską związani. I to jest jedno z wielu takich słów, które przyświecają mojemu życiu. Też tak, jak myślę, my wszyscy wychodzimy z patriotycznym wychowaniem rodzinnym, z rodziny, z wychowaniem właśnie katolickim i idziemy przez życie. W ten sposób jesteśmy rzeczywiście wierni i Panu Bogu, i nauczaniu świętego Jana Pawła II.
A to nie jest łatwe, bo Jan Paweł II te słowa mówił w Kielcach. On właściwie nawet krzyczał, bo to było tak, że to był rok 91 i to była pierwsza pielgrzymka do tak zwanej wolnej Polski. I nagle się okazało, że już nie jest tak, że wszyscy Jana Pawła II kochają, wszyscy Jana Pawła II słuchają, bo on nagle stał się niewygodny, bo on zaczął mówić o dekalogu, o tym, żeby tego dekalogu przestrzegać. Mówił o tym, nie zabijaj i nie ma innej wersji. I co? Nie...
Myślę, że właśnie to jest jedno z tych najważniejszych przesłań, które do dnia dzisiejszego w Polsce nie zostało zrealizowane, przesłanie obrony życia poczętego. I tak jak święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, kiedy otrzymała Nagrodę Pokojową Nobla, że największą zbrodnią przeciwko pokojowi jest dzisiaj to, że własna matka zabija swoje dziecko. I dopóki to się nie skończy, nie możemy mówić o pokoju, bo kto nas powstrzyma przed tym, żebyśmy się nie zabijali nawzajem, prawda?
Tutaj w klasztorze Salezjanów jest rzeźba święty Jan Paweł II i święta siostra Teresa z Kalkuty. Dlaczego?
Te postacie na pewno są z sobą związane nieodłącznie i są symbolami naszych młodych lat, naszego życia. Teraz mi osobiście kogoś takiego brakuje. Może on nadchodzi. Może na niego czekamy. Mam nadzieję, że przyjdzie ta osoba, która też będzie dla nas takim świętych naszych czasów dzisiaj. Ale może to jest, może jeszcze lepiej powiedzieć, że to jest obowiązek każdego z nas, być świętym, żebyś był święty, bracie, siostro, pan redaktor Krzysztof i pan redaktor
Piotr,
żeby też był święty.
Ale tak? Ksiądz tutaj z tymi...
I żebym ja był święty.
Świętymi na co dzień obsuje. Oni nie są święci, ale tu są zdjęcia. Ja tak sobie chodziłem tymi korytarzami też tych młodych chłopaków, którzy w czasie wojny, kiedy młody Karol chodził tutaj do pracy tą drogą, pracować ciężko, to stąd wywleczono tych młodych chłopaków i wywieziono do Auschwitz, wywieziono do Dachau i zamordowano.
Wielu naszych współbraci salezjanów zostało aresztowanych, zamordowanych w różnych obozach koncentracyjnych. Niektórych miałem też okazję jednego z nich poznać, księdza Jana, który jeszcze żyje, ma już chyba 103 lata. Był więźniem wielu obozów koncentracyjnych, jest misjonarzem w Brazylii. Inni zginęli, tak jak błogosławiony ksiądz Józef Kowalski. I święty Jan Paweł II, kiedy przejeżdżał przez Dębniki podczas swojej ostatniej pielgrzymki w Polsce, zatrzymał się papa mobile, nie miał czasu wysiąść, ale zatrzymał się przed kościołem salezjańskim, który jest dla niego ważny, bo też właśnie w książce...
Przekroczyć próg nadziei.
W tej książce wcześniej była mowa o swoim życiu właśnie na Dębnikach.
Dar i tajemnica.
Dar i tajemnica właśnie. Mówi, że właśnie w tym kościele przed figurą Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wymodlił swoje powołanie. I tutaj też wypowiedział te słowa podczas tej ostatniej wizyty w Polsce, że będzie zawsze pamiętał o tych salezjanach, którzy zostali przez Niemców zamordowani w różnych obozach koncentracyjnych, wielu z nich w Auschwitz. Też dla mnie taką tragiczną tutaj historią jest to, że ci moi współbracia salezjanie, męczennicy, no też patrzyli z obozu na nasz zakład, bo tak mówimy, naszą szkołę salezjańską w Oświęcimiu. Można ją dostrzec, zobaczyć z terenu obozu, a w tej szkole wychowywali się, w tej szkole nieraz byli kapłanami, patrzyli, umierając w cierpieniach, z głodu, z tortur w tym obozie niemieckim.
Ojciec mówił o ostatniej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski o 2002 roku, a my posłuchamy teraz drugiego fragmentu z homilii z roku 79. To są krakowskie błonia.
Tak, to są krakowskie błonia i to są kolejne słowa mocne, ale kolejne słowa, które równie dobrze mogą paść dzisiaj i musimy sobie na nie odpowiedzieć i musimy się do nich cały czas odnosić, bo tylko myślę w ten sposób właśnie to, co tutaj wszyscy mówimy, nauka Jana Pawła II będzie żywa.